Mogę też nagrywać. Będzie przeszkadzało?
Ale tak tu położę.
Witam Was bardzo serdecznie. Dzięki Bożej łasce możemy dzisiaj tutaj być. Możemy... Nie słychać?
Nie mówię, że tam telefon tak podskutkowo odłożony nie nagrywa.
Trudno. No ja łażę tutaj tą i taką. Tak wie, że ja tutaj w tej okolicy jestem. Bóg jest dobry. A łaska jego trwa na wieki. Jak brat mówił o dzieciach i o tym, jakie mają podejście. Pamiętam kiedyś pojechałem po moją córkę do przedszkola, żeby ją odebrać. Wracamy. A po przedszkolu ona śpiewa piosenki chrześcijańskie ze szkółki. Myślę, co jej? Śpiewaliście? Nie. Dzieci są właśnie bardzo otwarte i wierzę, że to jest ten przykład, jaki dajemy, ma potem znaczenie. Ale wracając do tego, że Bóg jest dobry, a łaska Jego trwa na wieki, to znaczy, że Bóg kocha nas i jest nami zainteresowany. Jest zainteresowany tym, byśmy mogli doświadczać jego obecności i tego wszystkiego, co jest w Chrystusie Jezusie dostępne. A co jest dostępne? Wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios. Bo chcę, żebyśmy mogli z tego korzystać. Ale ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że moc nie jest z nas, ale z Niego. I tu jest pewien problem. Problem w tym nasze chcenie i Boże działanie. Nasze oczekiwania i Boże oczekiwania i Boży zamian. Gdy się spotkają te dwa elementy, to jest fajne. Gorzej, kiedy następuje rozdźwięk. I często jest tak, że ten rozdźwięk powoduje to, że coś tracimy. Gdzieś gubimy to, co jest istotne, bo czasami nie mamy pewnej zgody na to, w jaki sposób, jak Bóg działa. Otwórzmy list do Efezjan. Tak jak ostatnio, tak i teraz chciałbym, żebyśmy zrobili punkt wyjścia. 4:13. Listu do Efezjan. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowych. To jest Bożą wolą dla nas. Jedność wiary, poznanie Syna Bożego, doskonałość, ale według wymiaru Chrystusowego. Nie według innego wymiaru. I tutaj zwróćcie uwagę, że dojście do tego wymaga czegoś. Wymaga pewnych rzeczy od naszego życia. Po pierwsze, tu zwróćcie uwagę, aż dojdziemy. Bóg zaspokoił te wszystkie potrzeby, zabezpieczył może tak, te wszystkie potrzeby w taki sposób, że przygotował niezbędny materiał do tego. A więc wszystko do tego, żebyśmy osiągnęli ten cel. Ale żeby osiągnąć ten cel, nie wystarczy tylko uwierzyć głową, że Bóg to załatwi, ale to musi stać się rzeczywistością w naszym sercu. I posługiwałem się i chciałbym na chwilę, żebyśmy przeszli do tego doświadczenia, które było udziałem Izraelitów. Bo myślę, że to jest naprawdę świetny rodzaj lekcji, czy pewnego przypomnienia, pokazania, co jest ważne i istotne w tym naszym duchowym rozwoju, a co jest przeszkodą, żebyśmy doszli do pełni wymiarów Chrystusowych. I tak jak wiecie, Bóg powołując, czy wybierając pewną grupę ludzi, wybrał ich nie ze względu na to, że byli szczególnie mocnym narodem. O tym jest mowa w Starym Testamencie, że Bóg wybrał najmniejsze w plemię, takich zwykłych ludzi. Wybrał ich po to, żeby na nich zbudować swoją chwałę. Żeby na nich, żeby ich przysposobić do tego, żeby objawili Syna Bożego przez swoje życie. Ale zawsze, kiedykolwiek Bóg cokolwiek czyni, czynił zawsze przez narzędzia słabe. Nigdy nie czynił przez mocne. Zwróćcie uwagę na apostołów. Zresztą apostoł Paweł, który sam opisuje, pisał, pisząc list do Koryntian, powiedział: spójrzcie na siebie, że jesteście, nie jesteście wyjątkowi według miary tego świata. Ale Bóg to, co słabe wybrał, by stało się mocne. I na to chciałbym zwrócić uwagę, że przez całe Pisma mamy mowę o tym, że Bóg w szczególny sposób upodobał sobie słabość, by tą słabość zamienić w coś innego. I to jest punkt wyjścia, o którym warto pamiętać. A więc kiedy czujemy się słabi, czy mamy tą słabość, to pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy. Że to jest fakt. W znaczeniu duchowym jesteśmy słabi. W sensie duchowym nie mamy zdolności ani mocy sami z siebie. Zwróćcie uwagę, że kiedy czytamy o Bożej mocy, zawsze jest o jakimś działaniu, o mocy, zawsze jest mowa o mocy Bożej. Kiedy nawet czytamy o darach duchowych, to czytamy o darach Ducha Świętego, a nie o darach naszych, osobistych. My nie, kolejna rzecz. Nie jesteśmy w stanie wypracować mocy poprzez nasze starania. Nie wypracujemy mocy odpowiedniej do tego, żeby zmienić pewne okoliczności. Tego się nie da. Ale trudność polega też na tym, że Bóg prowadzi według swojego porządku, a nie według naszego. I niestety ja sam osobiście mogę powiedzieć z własnego negatywnego doświadczenia, że mi się to często nie podobało. Ale nie tylko mi, bo kiedy sięgnąłem do Bożego Słowa i sięgnąłem właśnie do przykładów, jakim są Izraelici, zrozumiałem, że nie jestem wcale lepszy od nich. Że problem mój polegał na tym, że ja chciałem wzrastać do wymiarów Chrystusowych, tylko po pierwsze nie znałem tych wymiarów, tylko je sobie wyobrażałem i chciałem ja sam zrobić pewne kroki, które wydawały mi się słuszne i właściwe. Izraelici, kiedy byli na pustyni, mieli coś bardzo szczególnego. Mieli Boże prowadzenie, Bożą obietnicę, i mieli pokarm. Tak? Mieli pokarm, który miał spowodować, że przez nie będą zabezpieczeni. Ale co się wydarzyło? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Że był taki czas, kiedy Izraelici zbierali ten pokarm robili tam różne potrawki z niego i po pewnym czasie powiedzieli, znudziło nam się to. Zbrzydło nam. Chcemy czosnku, cebuli. Chcemy to, co mieliśmy, zanim wyszliśmy na tą pustynię. Tęsknimy za czymś innym. Tęsknimy za czymś innym. Zbrzydło nam. Chcemy innej potrawy. I to był moment bardzo ważny, bardzo istotny, bo on spowodował coś szczególnego. Ale chciałbym na to zwrócić uwagę, bo to oznaczało, że oni tak naprawdę wzgardzili Bożym błogosławieństwem. Co czytamy w Nowym Testamencie dotyczące tego pokarmu? Jezus w Ewangelii Jana, jest to zapisane, chyba 6 rozdział, jeśli nie mylę. Tak, 6 rozdział, 32 werset i poniżej. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Zawsze, kiedy Jezus mówił zaprawdę, zaprawdę, to znaczy słuchajcie uważnie. To jest ważna rzecz, którą mówię. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Ale bowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do niego, dawaj, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus powiedział, ja jestem tym chlebem. W listach apostoła Pawła jest mowa o tym, że to właśnie tym chlebem był Chrystus i tą skałą, z której pili. I to jest niesamowite, ale oni wzgardzili chlebem, który mieli spożywać. Zwróćcie uwagę jeszcze na jeden bardzo ważny moment, bardzo ważną prawdę. Izraelici, kiedy otrzymali tą mannę, która spadała i którą mieli spożywać, nie wpadała bezpośrednio do namiotu w postaci już gotowych potraw, ale Izraelici musieli rano wstać, zanim słońce zeszło, mieli iść, pozbierać i potem dopiero przyrządzić. I każdy miał zebrać tyle, ile miało mu wystarczyć na dany dzień. Mieli tylko raz zebrać podwójną miarę, kiedy był dzień wolny od zbierania. To był jeden dzień wolny od zbierania. Więc wtedy mieli zebrać podwójną porcję, żeby mieli na następny dzień. Pamiętacie, tam jest w tej historii opisane, że próbowali zebrać więcej, bojąc się, czy nie mając wiary, nie mając pewności, czy to się powtórzy, jeszcze na początku, kiedy im tego nie zbrzydło, zebrali więcej. Zostawili sobie na drugi dzień. I czytamy o tym, że kiedy sobie zostawili na drugi dzień, zdziwili się, że to nie nadaje się do jedzenia, bo to zaczęło samo wychodzić. I nie było to coś, co było tylko dla nich, ale też dla nas. To pokazuje, że mieli wykonać wszystko według pewnego porządku, który Bóg pokazał. Bóg mówi, zbierzcie tyle, ile dzisiaj wiecie, nie więcej. To jest niesamowite, ale kiedy właśnie mieli zebrać według Bożego Słowa na dwa dni, to się nie zepsuło. Bóg pokazuje przez to wydarzenie pewną bardzo ważną prawdę, że Bóg ma pokarm właściwy na każdy dzień. Bóg ma właściwy pokarm na każdy dzień. Teraz zwróćcie uwagę, co sprawiło, że ten pokarm przestał im smakować. Jak pomyślmy sobie przez chwilę, jak często zdarza się chrześcijanom, nam, ludziom wierzącym, podobna rzecz. Ileż razy, ileż można słuchać tego samego, tej samej prawdy. Ile razy można opierać się na tym? Że wystarczy raz przeczytać i zostawić. O ile się w ogóle całą przeczyta. Bo są fragmenty, które bardzo ciężko się czytają. Sam wiem po sobie. Są takie fragmenty, że się czyta, się odjeżdża. Czasem one się zmieniają, ale mimo wszystko to jest pokarm, który Bóg daje. Ale problem polega na tym, że on nam się nudzi, bo my chcemy czego innego. My chcemy czegoś innego. Biblia mówi o tym, że wzbudzili do gniewu Boga z powodu Izraelici, z powodu tego, że szemrali przeciwko Bogu. A więc byli niezadowoleni z tego, w jaki sposób Bóg ich prowadził. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że ta lekcja pokazuje nam, że Bóg ma sposób prowadzenia. Że Bóg ma pewne rzeczy poukładane według swojego porządku. Nie według naszego. I to jest problem. Problem naszej starej natury, która wyrywa się i mówi, ja popędzę, ja uczynię. Ja zbiorę więcej. Ja chcę ogarnąć więcej. Ja chcę zyskać więcej. Tylko na tym polega problem, że w tym nie ma pewności, że jak zbiorę więcej, to to mi nie wyjdzie. To wyjdzie. Zapas ludzi jeszcze do tego cały namiot. No bo jeżeli czytamy o tym, że to się psuło i zaczęło mieć nogi, tak, to się pogłaziło w różne miejsca. I potem ile roboty jest. Trzeba wszystko wywalić, wyczepać, wyrzucić. Po co? Ale my mamy taką tendencję. Jesteśmy podobni niestety do nich. Biblia mówi, że to jest dla nas lekcją, żebyśmy właśnie się nauczyli i zobaczyli. Ale też pokazuje nam, jak cenne i wartościowe jest to, że Bóg daje pokarm. Izraelici, kiedy Jezus mówił o tym, że jest chlebem, zanim to powiedział, oni wcześniej zapragnęli być, posiadać, czy mieć kogoś, kto będzie ich żywił. Jezus wcześniej już mówił, bo pamiętacie, to była ta historia, która się ciągnęła, tam było rozmnożenie chleba, uzdrawianie chorych i tak dalej. I oni zapragnęli powołać go na króla. Wtedy uciekł, oni go w końcu znaleźli. I ta cała historia kończy się w tym, że Jezus im mówi, nie szukajcie tego, co jest przemijające, ale właśnie tego, co jest wieczne. A ono jest w Synu Bożym. Bo Syn Boży jest tym, który daje pokarm właściwy czasie i właściwą ilość. ta właściwa ilość jest właśnie miarą dla każdego z nas inną. Jak idę na hostel, to wiem, że niektórzy potrafią dużo zjeść. Jestem zdziwiony, że miseczka, która służy dla naszej rodziny całej, ona służy jednej osobie. Ale taką ilość ktoś potrzebuje zjeść. Okej, może za dużo bym powiedział. Niemniej, co jest istotne? Każdy ma pewną miarę. Masz tyle, więc jeść możesz. Ale pamiętaj jedną rzecz. Jeżeli się nie najesz, będziesz głodny. Z drugiej strony, jeżeli będziesz głodny, to będziesz słaby. Nie będziesz miał siły. Kiwa brak mówi, tak, dlatego jem to nisko. Bo ciężko pracuje. I słusznie. Ale każdy musi odkryć to, że jeżeli nie nakarmi się, no to będzie z nim kiepsko. I w sensie fizycznym my to wiemy. My nawet w sensie fizycznym wiemy, że nie możemy jeść tylko to, co jest przetworzone chemicznie, ale od czasu do czasu musimy zrobić dobry obiad, prawda? Z surówką. Żeby dać ciału odpowiednią ilość witamin, odpowiednią porcję po to, żeby nie przeszkadzało nam ciało w naszym życiu. Z czasem oczywiście, kiedy mijają lata naszego życia, ciało i tak ma nas w poszanowaniu i robi co chce, niezależnie co byśmy robili. Tak, dobrze. Także zwróćcie uwagę, że człowiek, który jest słaby, nie ma odpowiedniej ilości minerałów potrzebnych do funkcjonowania ciała, wcześniej czy później zacznie mieć problemy. I my to wiemy. I my to rozumiemy. I dla nas jest to tak jasne i tak oczywiste, że szanujemy swoje ciało, szanujemy jej potrzeby i spożywamy posiłki nawet wielokrotnie, jeżeli tego wymaga od nas nasze ciało. A wymaga. I podobnie jest w sferze duchowej. Często mówimy o tym, że człowiek rodzi się na nowo, przychodzi do Chrystusa i odtąd jesteśmy dziećmi Bożymi i jesteśmy wiecznie zbawieni. Ale Bóg mówi: jesteś, ale pamiętaj o jednej podstawowej rzeczy. Potrzebujemy pokarmu duchowego, żeby wzrastać do wymiarów Chrystusowych. Aż dojdziemy do pełni wymiarów Chrystusowych. Po co? Wróćmy na chwilę do listu do Efezjan. Czternasty werset, tak? Jest poniżej. Po co mamy dojść do męskiej doskonałości, do pełni wymiarów Chrystusowych? Abyśmy nie byli już dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem Niego, który jest głową Chrystusa. Ale zwróćcie uwagę, żebyśmy nie byli już jak dzieci miotane byle wiatrem nauki. Dziecko ma to do siebie, że można je oszukać. Ale Bóg mówi: nie chcę, żebyście byli oszukani, bo przeciwnik jest tym, który próbuje oszukać i odebrać nam to, co jest cenne, to, co jest wartościowe, to, co jest błogosławieństwem nie tylko dla nas, ale też dla innych. Bo z czym przyjdziemy do innych? Z naszą anoreksją? Z naszą chorobą, z którą żyjemy i funkcjonujemy? Przeciwieństwem anoreksji jest znowu mocne obżeranie się. Więc Bóg mówi: zwróćcie uwagę, tak jak z jedzeniem musimy być bez przesady z tymi listami, tak też chodzi o to, żebyśmy ani nie przejadali się, ani nie głodzili. Dlatego Bóg daje miarę właściwą na każdego. Zjedz tyle, ile zjeść powinieneś. i nie zbieraj więcej, bo to ci zaszkodzi. Albo wyjdź. I jeszcze się napadnie. Dlatego Bóg w swojej trosce i miłości chce karmić nas w sposób właściwy. Chce dawać nam ten właściwy pokarm. Ale problem polega właśnie na tym, do czego jeszcze nie doszedłem. Z tym, że ten pokarm dawany nam przez Boga jest dość monotonny. Wydaje się dość monotonny. Bo trzyma nas w ryzach pewnej prawdy, która jest niezmienna. Prawdy, która jest stała. Prawdy, która jest oczywista. Prawdy, która ma pewien jednowymiarowy wzór. Nie da się go ukształtować na swoje jakieś podobieństwo. Wiecie, co jest najbardziej mniej popularne w chrześcijaństwie? Jaki rodzaj spotkania? Spotkanie modlitewne.
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę.
A co jest najbardziej atrakcyjne? Koncerty, jakieś organizowane, szczególne wydarzenia, które mają mieć coś, co pobudza nas. Lubimy być pobudzani. Lubimy się pobudzać. Lubimy różnego rodzaju nowatorskie pomysły, które chcemy które chcemy się zaangażować po to, żeby skosztować czegoś innego. Ja nie chcę krytykować żadnych z tych rzeczy, ale chcę zwrócić uwagę, dlatego że często rzeczy, które powielamy, które nie przynoszą jakiegoś efektu zewnętrznego, tego nie widać. No bo co z tego, jaki efekt zewnętrzny jest w tym, żeby dzisiaj każdy z nas coś będzie jadł, albo już jadł. No jedliście już śniadanie, potem jedziecie obiad. No, normalne. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. I jutro będziecie robić to samo. I pojutrze, i każdego dnia. O Boże. Codziennie. Często nie myślimy o tym, że codziennie będziemy musieli znowu coś jeść. To nawet kilka razy dziennie. I jak tak popatrzymy na to, myślimy się, Boże, ile jeszcze dni mego życia i każdego dnia muszę jeść. I to nie zawsze nic nadzwyczajnego, tylko powtarzamy niektóre posiłki, które chleb praktycznie codziennie je, prawda? W sensie duchowym podobnie jest. Codziennie mamy jeść tą odrobinę, ale my się spodziewamy, że w znaczeniu duchowym to będzie jedzenie jak w restauracji z, nie wiem, z czterema gwiazdkami, najwięcej chyba dwie gwiazdki Michelin. Czyli będzie to taki powiew cudownego smaku, że będziemy się rozpływać. A my idziemy do Chrystusa, bierzemy Boże Słowo, czytamy je i nie ma fajerwerków, nie ma jakiegoś szczególnego stanu, uniesienia. Słowo podobne do słowa. A niedawno czytałem Ewangelię, chyba 3 miesiące temu, więc znów będę czytał. Nie ma jakiegoś szczególnego słowa rema, które przemówiło do mnie. Oczywiście są okresy, kiedy przemawia. Są momenty, kiedy jak nas chleb nam bardziej smakuje. A są momenty, kiedy to jest taki zwyczajny, ten sam chleb. I nie ma w tym nic dziwnego. Ale jedno jest istotne, że nam to się często nudzi. Wielu chrześcijan jest przez to rozczarowany. Bo próbują wziąć Słowo Boże, wpakować je w swoje życie i zastosować według swojego sposobu. A Bóg traktuje to trochę inaczej. Bóg prowadzi nas ścieżką, która jest często zwyczajnym wydarzeniem. Ale z drugiej strony A wracając do tego przykładu Izraelitów na pustyni, też jest pewnego rodzaju niepewnością. No bo oczywiście Bóg każdego dnia, to było na początku szczególnie, że część Izraelitów bała się, dlatego zbierali więcej, a jak Bóg to nie da? Ważne jest też to, żeby pamiętali, że my nie karmimy się, czy nie jesteśmy karmieni tym chlebem, napojeni tą wodą raz w tygodniu. Nie możemy przyjść tylko w niedzielę się napoić czy najeść. Nie da. Przez cały tydzień będziemy bardzo słabi. Co prawda, my się staramy i walimy tutaj kaznodzieje, walą tyle słowa, że aż do słabości to doprowadza. Już tyle gadam. Ale chodzi o to, że tak naprawdę każdego dnia Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy przychodzili i karmili się w sposób właściwy. Czyli brali tyle, ile Bóg ma dla nas. To jest coś, co jest oczywiste, proste. Ja nie mówię żadnych nowych rzeczy. Ja tylko przypominam te prawdy, o których my wiemy, po to, żebyśmy w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek nie zapomnieli zjeść śniadania. Duchowego śniadania. Czy obiadu. W porze, nie wiem, o których to jest śniadanie, ale to nie chodzi o to, żeby jeść w odpowiednim czasie. Każdy ma swój czas i też odpowiednią ilość. Niech Bóg nam dopomoże w tym, żebyśmy zrozumieli, że taki jest Boży porządek. Może Bóg tak to ustanowił. To jest cudowne, że możemy mieć tą pewność, że Bóg ma dla nas w Chrystusie Jezusie właściwy pokój. Jeszcze jedną rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to słowa apostoła Pawła za dużo zakładów mam, czy co? Dobrze. Pierwszego listu do Koryntian. I taki fragment od 9 rozdział od 24 wersetu poniżej. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? No wiem, nie? Już logiczne jest, wszyscy biegną. I tutaj zobaczcie uwagę, co mam napisać, tak? Biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakoby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakoby w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje, ujarzmiam, abym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Ciekawe słowa, prawda, apostoła Pawła. Ale w tych słowach jest kilka ważnych myśli potrzebnych do rozważenia. Zresztą całe Słowo Boże jest dla nas dane, żebyśmy je rozważali. Tak ono służy poprawie, wychowaniu i tak dalej. I to słowo, właśnie ten pokarm duchowy, jest tą lekcją i tym przypomnieniem. Wszyscy mamy pewne wyzwania. Czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy, jak tutaj podał przykład apostoł Paweł, jak ludzie, którzy mają biec do zwycięstwa. Jesteśmy powołani do zwycięstwa. Jesteśmy powołani do tego, byśmy zdobyli nagrodę. Powołani do tego, żebyśmy mieli taką postawę. Paweł, pisząc to, pisze do Izraelitów, mówi, to jest ten ważny element i sposób naszego podejścia. Dlaczego jest to tak ważne? kiedy ktoś jest zawodnikiem i trenuje i zakłada z góry, że będzie na 25 miejscu na 25 osób, byleby biec, i stwierdza, ważne, że biegnę w tym wyścigu, że w ogóle się załapałem na to, że mogę tylko biec, to myślę, że traci coś bardzo cennego. Jest dziwnym człowiekiem, prawda? Według naszego spojrzenia to byłby dziwny człowiek, który nie chce, czy nie zakłada, że będzie bieg po zwycięstwo. No, wysyłamy kadrę polskich biegaczy i oni mówią, no, zakładam, że pobiegnę. Ale nie zakładam, że zwycięży. No to jest już przegrany w samym starcie. Jeszcze nie wystartował, już jest przegrany. Już założył, że nie ma możliwości. Apostoł Paweł mówi o tym, że mamy być jak ci, którzy wyruszają i mamy postawić na to, że będziemy pierwsi, że będziemy zwycięzcami. O czym to świadczy? Co to pokazuje? On mówi o tym, że jeżeli będziemy zakładali, że mamy osiągnąć cel, to włożymy w to pewien wysiłek. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. I wiemy doskonale, że zawodnik, który staje do zawodów, przygotowuje się do tego. To wymaga pewnego rodzaju wysiłku, treningu, wyrzeczeń, które nie są przyjemne. Często to kosztuje ból, to kosztuje... No, trenowałem przez wiele lat, więc wiem, co to znaczy trening. Mieliśmy trenera, który nie żałował nam niczego oprócz potu. Znaczy potu nam nie żałował. Po prostu wyciągał z nas wszystko i kiedy ja już mówiłem, nie dam rady, on powiedział mi, zawsze mi mówił, ty nie wiesz, że dasz radę. Więc brzydko tak powiedział, podnieś i do roboty. I to było ciekawe, że w tym wszystkim ja miałem świadomość tego, że inaczej się nie osiągnie niczego. Nie da rady. W każdej dziedzinie naszego życia to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Musimy włożyć pewien wysiłek. A jaki wysiłek musi włożyć chrześcijanin? Każdego dnia wyjść, zrobić krok. Wyjść ze swojego namiotu, zrobić krok i pozbierać odpowiednią porcję tego pokarmu, który daje nam siłę, który daje nam wzrost, który będzie nas ubłogosławił. I to jest to, że Bóg przygotował wszystko. Zabezpieczył każdą potrzebę. Ale miej postawę, mówi Bóg do nas. Miej postawę taką, żeby wyjść i to pozbierać. Będę kończył, przeczytam jeszcze fragment z 10 rozdziału tego. Tego listu do Koryntian, praktycznie by właśnie zamknąć ten fragment tym, co apostoł Paweł powiedział na temat Izraelitów. A chcę, bracia, 10 rozdział, tak? Od pierwszego. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza chrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy Ten sam napój duchowi pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą to był Chrystus. Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zaległy pustynie. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak tych, którzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i stali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też szeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się w szeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z nich z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane tu przestrogę dla nas, abyśmy, dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieku. A tak to nie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszenia da i wyjście, abyście je mogli znieść. I to jest niesamowite i ciekawe, bo cały ten fragment pokazuje to ostrzeżenie. No, chodzi o to, że Bóg zaraz przyjdzie i powali nas z powodu naszych głupich pomysłów. Bo Bóg tak od razu też nie robi. Pamiętajcie, 40 lat chodzili po pustyni. I nie było tak, że codziennie Bóg się na nich denerwował. Ale byli jednak bardzo zdolni do tego, żeby Boga zdenerwować. Udało im się to. Kilka razy. Niemniej chodzi tutaj o pewien przykład i pewno to, co przyszło na nich, pokazuje, że w sensie duchowym możemy ponieść stratę lub coś zyskać. Decyzja jest decyzją każdego z nas. Decyzją wyjścia i nakarmienia wewnętrznego człowieka. Bo wtedy duch nasz ożywiony przez Słowo Boże może oprzeć się na wierze. To Słowo Boże daje nam właściwą wiarę. To Słowo sprawia, że możemy uwierzyć. List do Rzymian, 10 rozdział. Jest tam mowa o tym, że wiara bierze się ze słuchania Słowa Bożego. I tego Słowo Boże pokazuje nam też na Chrystusa Jezusa. A żeby mieć wiarę, muszę uwierzyć, muszę zaufać Bogu, że On ma o mnie staranie. I to nie może być tylko wynikiem jakiejś wiedzy kogoś, kto mi o tym powie, albo o tym słyszałem, ale to musi wypływać z serca. Z tego przekonania, z tego nasycenia się właściwego tą prawdą Bożą. Nie mogę wzrastać w Chrystusie, jeżeli Go nie poznam. Nie mogę do Jego wymiarów dorosnąć, jeżeli nie będę z Nim głęboko związany. A żeby to zrobić, znowu potrzebuję tego duchowego pokarmu. Potrzebuję prawdy Bożego Słowa, która mi objawia Boga, jakim jest. I to mi daje wtedy tą właściwą postawę, że daje mi też tą właściwą energię do tego, żebym nie chodził. Jak człowiek, który jest głodny lub niedożywiony, źle dożywiony. To powrócę, że złe jedzenie może powodować skutki uboczne. Jeden człowiek kiedyś zrobił eksperyment i jadł złe jedzenie przez miesiąc czasu. Zrobiono badania, okazało się, że prawie że w depresję wpadł. Musiał przerwać pod koniec, bo lekarze powiedzieli, że to już jest niebezpieczne dla niego. I my mamy mieć ten podejście do tego słowa, brać je i spożywać w sposób właściwy każdego dnia. Nie da rady, powtórzę to jeszcze raz, najeść się na zapas. Wiara jest dana nam na każdy dzień. Ufność Bogu, Bóg mówi, dzisiaj przyjdź do mnie. To jest... Nie chodzi o obowiązek, ale chodzi o postawę. Jak trenowałem, trenowałem każdego dnia. Po 2 godziny, po 3 godziny mocnego wysiłku. Czasami mi się nie chciało. Ale widziałem, że nie ma innego wyjścia, bo trener mnie zabija. I to jest może dla nas pocieszeniem. My mówimy, Bóg nas nie zabije za to. I to jest trochę takie rozleniwiające. Ale Bóg nie chce niewolników. Bóg nie chce niewolników. Bóg chce ludzi wolnych, którzy wiedzą, że w ten sposób mają tą świadomość, że to jest kierunek do tego, żeby żyć w pełni wolności. Nie da się inaczej. Nie da rady usiąść i czekać, aż manna spadnie, zrobi się odpowiednie jedzenie. Musimy wyjść i ją pozbierać. Przyjdźcie do mnie, mówi Jezus. Zróbcie ten krok, mówi Jezus. Zapukajcie, szukajcie, a znajdziecie. Więc mamy wyjść z naszego namiotu teoretycznego i pójść i szukać. A że znajdziecie, to jest pewne. Tak powiedział? Niech to słowo nas trzyma i niech nam pomoże w tym, żebyśmy na nowo sobie przypomnieli, każdy z nas, że jest to cenne i że dzisiaj, chociaż wydaje się to znowu takie samo, znowu takie zwykłe, znowu kolejny zwykły dzień. Ale on w konsekwencji spowoduje, że będziemy dużo się mieć. Ja pamiętam, wracając jeszcze do tego treningu, kiedy trenowałem, wydawało mi się, że to jest bez sensu. Ciągle te same podobne ćwiczenia. Już miałem dość. Mówię, jaki efekt? Nie czułem żadnego efektu. Ale wszedł kiedyś taki moment, że musiałem gdzieś dobiec parę ładnych metrów. Biegłem ze znajomymi, którzy nie ćwiczyli. I niestety stwierdziłem jedno, że mój organizm inaczej działa, inaczej funkcjonuje. Nie męczę się. Nie odczuwam dyskomfortu. I to było ciekawe doświadczenie w moim życiu, ale wierzę, że po jakimś czasie karmienia się duchowego, tego duchowego przygotowywania się, możemy jedno stwierdzić. Naprawdę czuję się dużo lepiej, dużo pewniej, dużo mniej różnych rzeczy wpływa na mnie. Świat zewnętrzny staje się taki jakiś nie obcy, ale taki bardziej zabawny. Rzeczy, które kiedyś przerażały, okazują się śmieszne. Rzeczy, które wcześniej się bał, już przestaje się bać. Bo Bóg chce nas uwolnić od naszych lęków. Dlatego będzie dawał nam sposobność, żebyśmy się tego lęku pozbyli. Nie bądźmy zbyt pochopni i nie prośmy za dużo Pana o to, żeby On aż tak mocno nas przycisnął, bo to boli. On i tak nas przyciśnie. Nie musimy o to prosić. Bo On chce nas wychować. On chce nas ukształtować w taki sposób, że kiedy przyjdzie moment, nie będzie wody, jak było to na pustyni. To przyjdziemy przed Boże oblicze i powiemy, Panie, nie mamy wody. Nie wiem, jak to rozwiązać. Do Ciebie przychodzę, bo Ty masz słowa żywota. Powołałeś mnie, dałeś mi życie, jestem w Twoich rękach i wiem, że Ty masz najlepsze rozwiązanie. Wtedy ten fragment z listu apostoła Pawła do Rzymia, do Efezjan, że za wszystko Bogu dziękujcie, czyli inaczej w innym tłumaczeniu, w każdej okoliczności bądźcie wdzięczni, będę mówił, Panie, dziękuję Ci, że nie ma wody. Bo wiem, że to jest coś, czego chcesz mnie nauczyć. Jeżeli mam umrzeć z pragnienia, to pójdę do Ciebie. A może chcesz uczynić coś. Bo Bóg ma coś dla nas, każdego z nas. On kocha nas i chce nas uczyć i kształtować. I to jest cudowne, że do takiego stanu chce nas doprowadzić. Byśmy byli właśnie nie narzekający, ale wolni. Żebyśmy byli, kiedy inni są smutni, byli zadowoleni. Żeby inni mogli zobaczyć, jak to jest. Że jesteś pełen pokoju, kiedy inni są pełni niepokoju. Niech nas Bóg nauczy tej lekcji. Swojej mocy. Znaczy będzie nas uczył. Niech nas uświadomi, że robi to z miłości, bo nas kocha. Idziemy w modlitwie. Boże Ojcze, dziękuję Ci.